przeczytam 8 rozdział listu apostoła Pawła do Rzymian. Czytam od 28 wiersza. A wiemy, mówi Paweł, że tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. To jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Albowiem, których On przejrzał, tych też przeznaczył, aby byli przypodobani obrazowi Syna Jego, żeby On był pierworodnym między wieloma braćmi. A których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Cóż tedy powiemy na to? Jeśli Bóg za nami, któż może być przeciw nam, który ani własnemu Synowi nie przepuścił, ale Go za nas wszystkich wydał? Jakżeby wszystkiego z Nim nie darował nam? Amen. Czytaliśmy o powołaniu Bożym i o tych, którzy zostali powołani ku zbawieniu i przypodobaniu Synowi Bożemu. Pan Bóg najpierw ich przejrzał. W angielskiej Biblii to słowo przejrzał jest znał przedtem. Czyli Pan Bóg nas wszystkich znał przedtem. Pan Bóg ma wszechwiedzę. On zna koniec od początku i początek od końca. My ludzie tylko znamy przeszłość i teraźniejszość. Przyszłości nie znamy. Pan Bóg przejrzał Judasza i zresztą nas wszystkich ludzi, zanim On stworzył światy. Jeszcze nie narodziliśmy się na ten świat, a Pan Bóg już nas znał. Czy nie jest to cudowne? Tak, Pan Bóg nasz jest Bogiem cudownym. Halleluja, wszechwiedzącym. Można się zapytać, jak to może być? Pan Bóg jest Bogiem i On wszystko wie. My Boga naszym zmysłem nie ogarniemy, dlatego też nie próbujmy. Gdybyśmy mogli Boga zrozumieć naszym zmysłem, On nie byłby Bogiem, lecz tylko człowiekiem. Pan Bóg też do nas, to jest do ludzi, mówi, a zapisane jest w Księdze Przypowieści Salomona, 3 rozdział, 5 wiersz. Ufaj w Panu Bogu ze wszystkiego serca Twego, a na rozumie Twoim nie spolegaj. Dlaczego? Dlatego, że rozum nasz zawsze nas zawiedzie. Jeśli będziemy chcieli zrozumieć Pana Boga, musimy się zgodzić z prawdą tą, że On jest stworzycielem, a my Jego stworzeniem. Więc jakże stworzenie zrozumie stworzyciela? Weźmy na przykład krowę, która jest czarna, spożywa zieloną trawę, a daje białe mleko. Czy rozumiesz to? Czy możesz pojąć twoim zmysłem? Nie. Więc czego starasz się zrozumieć Boga? Pan Bóg nam dał swoje słowo i mówi nam, wierz w to, co ja powiedziałem. Jeżeli potrafimy wierzyć dla słowa człowieka, który jest kłamcą. Tak, każdy człowiek jest kłamcą. Więc dlaczego nie chcemy wierzyć Bogu, którego słowo jest prawdą? A teraz wracam do Judasza. Judasz był jeden z 12 apostołów. Znał osobiście Pana Jezusa, tak jak inni apostołowie Go znali. Widział cuda, które Jezus czynił przez 3,5 roku, kiedy Pan Jezus дав моц учням своїм і вислав їх ку зв'ястуванню Królestwa Niebios і уздравяння хорих і випендзання д'яблів з людей, Юдаш був між ними, мав ту саму моц, чили був наочним свідком потужної і чудовної моці Божої, діяючої через чоловіка, а єднак, помимо того всього, став się здрайцем за пеніонзе. Юдаш, слышанц від Пана Єзуса мове о смерті, яку мав понести в Єрусалим, і від одійщу до Ojca свого небеського з того свята, он змінив свій погляд або здання взглядом Пана Єзуса. Юдаш, бендон скарбником, бардзо мілував ту позицію. Мілость пеніонза превишала мілость до Бога. Он мав надію, що Пан Єзус, маючи так велику надземську моц, заложи Królestwo Ізраїльське. Не розумів того, що Єзус не прийшов заложити Królestwo фізичне для Ізраїла, леч Królestwo Небес, вічне Królestwo в серцях людських. Юдаш з того поводу був дуже зламаний. Та позиція, о которой мажив, почала занікати. Вигląda, що тільки одна і остання річ зостала в плані Юдаша до виконання. То єст, видати Пана Єзуса в ręce капланів і старших Ізраїла з надією, що Єзус ужиє моц вибити się з рук оскаржителі, но і оголосити się królem і заложити ziemskie Królestwo Ізраїльське. То єст моя опінія. Myślę, że nie błądzę. Czytając słowa apostołów zapisane w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich i szósty wiersz, czytamy, a tak oni, to jest apostołowie, zszedłszy się pytali go, oni pytali Jezusa, mówiąc, Panie, izale w tym czasie naprawisz Królestwo Izraelskie? Widzimy, że Królestwo Ziemskie było na myśli wszystkich apostołów, nie tylko Judasza, lecz wszystkich apostołów. W tym czasie apostołowie byli bardzo cielesnymi, zmysłowymi ludźmi. Nie byli jeszcze odrodzeni z Ducha Jezusa Chrystusa. Dlatego też Pan Jezus odpowiedział im tymi słowami. Nie wasza rzecz jest znać czasy i sezony, które Ojciec w swojej mocy położył, ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was. Apostołowie potrzebowali Ducha Świętego, który wprawdzie uczynił ich ludźmi duchowymi. Rzeczy, które należą do Boga i Jego wiecznego Królestwa, można poznać tylko w Duchu Świętym. Człowiek cielesny, czyli ten, który nie posiada Ducha Świętego, nigdy nie zrozumie rzeczy duchowych. Apostołowie w tym czasie jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego, dlatego też nie pojmowali tego, co należało do Królestwa Niebios. Dopiero po zesłaniu Ducha Świętego, w dzień pięćdziesiąty na apostołów i uczni Pana Jezusa, oni stali się innymi ludźmi. Otrzymali w Duchu Świętym zmysł Chrystusa. Rozumieli tak jak Chrystus, mówili jak Chrystus i żyli jak Chrystus. Halleluja! Nawiązując znowuż do Judasza, widzimy, że on stał się zdrajcą dobrowolnie i świadomie. Dlatego był przez Boga wybranym naczyniem, aby wypełnić Pisma Święte. Czytamy o tym w psalmie 109 i pierwszy wiersz, również psalm 69. W Ewangelii świętego Jana, 17 rozdział i 12 wiersz. Pan Jezus w modlitwie swojej nazwał Judasza synem zatracenia. Judasz dobrowolnie wybrał zatracenie. Gdyby Judasz chciał lub pragnął pokuty albo odwrócenia się od swoich zamiarów złych, mógłby to uczynić nawet przy ostatniej wieczerzy. W Ewangelii świętego Mateusza, 26 rozdział, 21 wiersz, czytamy: a gdy jedli, rzekł. Jezus rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mnie. I zasmuciwszy się bardzo, poczęli mówić do niego każdy z nich: a zarzem ja jest, panie? A on odpowiadając rzekł: który macza ze mną rękę w misie, ten mnie wyda. Syn człowieczy idzie, jak jest napisano o nim, ale biada człowiekowi temu, przez którego syn człowieczy wydany bywa. Dobrze by mu było, aby się nie narodził ten człowiek. A odpowiadając Judasz, który go wydawał, rzekł: czy to ja jestem, mistrzu? Jezus odpowiedział: ty powiedziałeś. Judasz wiedział, co było w jego sercu. Tutaj, w tym czasie właśnie mógł pokutować i prosić Pana Jezusa o przebaczenie. Zrobił jednak przeciwnie. Z obłudnego serca jego wyszły słowa: czy to ja jestem, mistrzu? W sercu jego była zdrada. Pytanie jego nie zgadzało się z tym, co było w sercu jego. Dlatego też Jezus, znając serce Judasza, powiedział: co czynisz, czyń szybko. Potem od razu Judasz opuścił salę, gdzie była ostatnia wieczerza, i udał się do kapłanów, od których otrzymał zapłatę 30 srebrników za zdradę. Po wydaniu Pana Jezusa w ogrodzie Getsemane sumienie Judasza nie pozwoliło mu żyć, więc poszedł i powiesił się. Straszny jest koniec człowieka, który miłuje to życie ziemskie i chwałę jego więcej niż Pana Jezusa. A teraz pytanie: czy znalazł się tylko jeden człowiek na tym świecie, który zdradził swego mistrza Jezusa? Nie. Absolutnie nie. Wprawdzie każdy człowiek żyjący w grzechu i ceniąc życie grzeszne więcej niżeli Pana Jezusa, jest zdrajcą i znajduje się w identycznie tej samej sytuacji, w której znajdował się Judasz. I następstwo jest to samo, czyli człowiek gardzący Jezusem popełnia samobójstwo duchowe. Czytaliśmy w 8 rozdziale listu Pawła do Rzymian: jeśli Bóg za nami, któż może być przeciw nam, który ani własnemu synowi nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał? Jakżeby wszystkiego z nim nie darował nam? Pan Bóg wydał swego syna za nas wszystkich, włącznie z Judaszem. Jeśli Pan Bóg powiedział za wszystkich, to tak jest. Pan Bóg mówi, że jego wola jest ta, ażeby nikt nie zginął, ani jedna dusza. Jego wola jest ta, żeby wszyscy byli zbawieni. Pan Jezus wzywał i dzisiaj wzywa wszystkich do siebie. On powiedział, pójdźcie do mnie wszyscy, a ja wam dam odpocznienie. Gdyby było inaczej, wtedy Pan Bóg nie byłby wierny dla słowa swego. Słowo Boże nie mogłoby być prawdą. Jednak wiemy, że Pan Bóg jest wierny dla każdego słowa, które On powiedział. Każde słowo będzie wypełnione. Judasz wybrał zatracenie dobrowolnie. Pan Bóg to wszystko przewidział naprzód. Dlatego też Judasz był tym, który wypełnił Pismo. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Gdyby na przykład Judasz nie był zdrajcą i nie wydał Jezusa w ręce zgrai wraz z kapłanami i starszymi Izraela, którzy przyszli aresztować Pana Jezusa do ogrodu Getsemane, czy Jezus umarłby na krzyżu? O tak! Na pewno tak. Pisma, które mówiły o Panu Jezusie, musiały się wypełnić. On przecież w tym celu przyszedł, żeby umrzeć w miejscu grzesznego człowieka. Zaraz na początku Biblii czytamy. Zapisane jest w 3 rozdziale 1 Księgi Mojżesza, 15 wiersz. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą. Tutaj Pan Bóg mówi do szatana, do tego węża. Mówi, ustanowię nieprzyjaźń między tobą a niewiastą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono, to jest Jezus, potrze twoją głowę, a ty mu potrzesz piętę. To proroctwo mówi o Jezusie, który jest nasieniem albo potomstwem niewiasty. Przez śmierć krzyża on starł głowę szatana. Zabrał wszelką władzę od niego. Głowa mówi o władzy. Szatan dzisiaj nie ma władzy. Wszelka władza i moc dana jest Panu Jezusowi. W 22 psalmie zapisane jest to proroctwo, które musiało się wypełnić na Panu Jezusie. I teraz przeczytam niektóre wiersze z tego psalmu. Ewangelie również zapisały te same wiersze, które znajdują się tutaj w 22 psalmie. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czy nie były to słowa Pana Jezusa na krzyżu? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, przebywasz w chwałach Izraela. Tobie ufali ojcowie nasi, ufali i wybawiłeś ich. Do Ciebie wołali i ratowałeś ich. Tobie zaufali i nie zawiedli się. Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje, niech go wybawi, skoro go miłuje. Tyś mnie wydobył z łona, uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej. Na Ciebie byłem zdany od urodzenia. Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej. Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, bo nie ma nikogo, kto by pomógł. Otoczyło mnie mnóstwo cielców, obległy mnie byki Baszanu. rozwarły na mnie swą paszczę, jak lew, co szarpie i ryczy. Rozlałem się jak woda i rozłączyły się wszystkie kości moje. Serce moje stało się jak wosk, roztopiło się we wnętrzu moim. Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego i położyłeś mnie w prochu śmierci. Oto psy otoczyły mnie, otoczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Mogę policzyć wszystkie kości moje. Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pospiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza. Z psich łap jedyne dobro moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. A więc to proroctwo wypełniło się na naszym drogim Panu i Zbawicielu do ostatniej joty. Pan Jezus przyszedł w celu tym, aby wziąć moje i Twoje grzechy na siebie i być przybitym do krzyża Golgoty, zapłacić za moje i za Twoje grzechy. Dzisiaj powinniśmy być ludźmi mądrymi i słysząc Ewangelię, dobrą nowinę, którą opowiedział dla nas Pan Jezus, powinniśmy uwierzyć. Powinniśmy przyjąć Pana Jezusa do serca naszego z wielką radością i wierzyć Jemu, żyć tylko dla Niego, chwalić Jego święte imię, które jest wyniosłe, które jest nad wszystkie inne imiona. Halleluja. A teraz sprawa następcy Piotra i głowy Kościoła i jego nieomylności. Chcę teraz w odpowiedzi na pytanie, czy Piotr był wprawdzie głową Kościoła i czy był nieomylnym. Przeczytam Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii świętego Mateusza, również w liście apostoła Pawła do Efezjan. Czytam pierwszy rozdział od 15 wiersza do końca. Paweł mówi: przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestając dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy, dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzę i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła. A więc, drodzy, Jezus jest głową Kościoła ustanowionym przez Boga, Ojca Jego Niebieskiego, który jest ciałem Jego. Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Halleluja. A więc, drodzy, jeśli chodzi o Piotra, on był człowiekiem, który narodził się w grzechu, tak jak każdy jeden z nas. Piotr musiał być zbawionym od grzechów swoich, tak jak ja musiałem być zbawionym od moich grzechów. Drodzy, Piotr jest omylny, czyli był omylnym, tak jak i ja dzisiaj jestem omylnym. Jest jedna osoba tylko, która jest nieomylną. Tą osobą jest Pan Bóg. Halleluja. Jezus Chrystus jest nieomylnym. I teraz ten, który jest nieomylny, jest głową Kościoła, głową swojego ciała, głową tych, którzy przyjęli go jako swego osobistego Zbawiciela. Moi drodzy, i Pan Jezus głowy nie stracił. On dzisiaj jest głową swojego Kościoła. On buduje Kościół swój, a bramy piekielne go nie przemogą. W 16 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza czytamy od 13 wiersza. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezaryi Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Halleluja. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios. I cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Halleluja. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. A on, to jest Jezus, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Teraz, czy Pan Jezus mógłby zaufać człowiekowi jako głowie Kościoła Jego? Przenigdy. Czytałem, jak Jezus zgromił Piotra, który wprawdzie chciał się wstawiać za Panem Jezusem. Chciał ratować Pana Jezusa, kiedy Jezus począł mówić o śmierci Jego i o zmartwychwstaniu. Pan Jezus mówi do Piotra, idź precz ode mnie, szatanie. Czy Jezus może budować swój Kościół na człowieku? Absolutnie nie. Pan Jezus buduje Kościół swój mocą Ducha Świętego. Halleluja.